Związek Radziecki po zakończeniu się II wojny światowej był w opłakanym stanie. Życie w kraju zarządzanym przez Stalina stało się ekstremalnie trudne. Brakowało w zasadzie wszystkiego. Jedzenia, ubrań i innych potrzebnych do przeżycia produktów. 20 milionów ludzi straciło swoje domy. Stalin, kreowany przez propagandę na wielkiego zwycięzcę i autora sukcesu ZSRR, nie był jednak przez wszystkich obywateli sowieckiego imperium postrzegany w ten sposób. W fabrykach na Uralu i Syberii wybuchły strajki, a studenci zrzeszeni w niewielkich grupach dyskusyjnych zaczęli podważać jego przywództwo. Dlaczego po 1945 roku w obliczu tak wielu problemów nie doszło w ZSRR do kolejnej rewolucji? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja najnowsza książka zatytułowana Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. Warunki życia w sowieckich miastach po wojnie były tragiczne. Dotyczyło to nie tylko miast i wsi znajdujących się blisko linii frontu, ale również miejscowości położonych na zapleczu wielkiego konfliktu. Choć Perm nie doświadczył bombardowań, to jego mieszkańcom brakowało mieszkań, żywności i opału. Jego ulice pozostawały puste. Czasem jedynie przejeżdżały nimi wojskowe ciężarówki. Katastrofalna sytuacja była nawet w stolicy. W Moskwie większość mieszkań nie miała ogrzewania. W połowie brakowało bieżącej wody. Ogromne państwo było w zgliszczach. Wojna zabiła ponad 25 milionów jego obywateli. 2/3 stanowili cywile. Byli to we większości mężczyźni w wieku produkcyjnym, co szczególnie mocno odczuła wieś, ponieważ brakowało rąk do pracy. W kołchozach pozostały kobiety, dzieci i starcy. Sowieckie rolnictwo było więc w opłakanym stanie i nic nie wskazywało na to, że szybko ulegnie to zmianie. Niektóre wsie były całkowicie wyludnione. W miastach, gdzie doszło do najcięższych walk, tak jak na przykład w Stalingradzie, kobiet było niekiedy 2 razy więcej niż mężczyzn. Poruszanie się po ZSRR było bardzo utrudnione, ponieważ podczas wojny zniszczonych zostało ponad 60 tysięcy torów kolejowych. Choć sowieckie społeczeństwo było przyzwyczajone do ciężkich warunków życia, to po 1945 roku zostało ono wystawione na wyjątkowo ciężką próbę. W 1945 roku 20 milionów ludzi w ZSRR nie miało dachu nad głową. Tymczasem Kreml, pochłonięty sprawami międzynarodowymi, specjalnie czynił kroki, aby to zmienić. Jeszcze w latach 50. mnóstwo osób będzie mieszkało w rozpadających się budynkach, co i tak nie będzie najgorszym rozwiązaniem. Niektórzy będą żyć w ziemiankach oraz piwnicach. Szukając ratunku, zdesperowani ludzie będą wysyłać listy do deputowanych Rady Najwyższej ZSRR. Wśród nich znajdą się również zagorzali komuniści, stłoczeni w niewielkich mieszkankach z rodziną, błagający partyjnych dygnitarzy o większe lokum. Jednak urzędy zasypywane podaniami o mieszkania działały bardzo wolno. Większość rodzin na rozpatrzenie wniosku będzie czekało latami. Jednocześnie władze w Moskwie w związku z narastającą zimną wojną skupiły się na wzmocnieniu przemysłu ciężkiego. Kreml nie przejmował się faktem, że obywatelom ZSRR brakuje podstawowego wyposażenia domu. Nie produkowano więc nowych mebli, ubrań i butów. Ludzie chodzili w dziurawych, porwanych koszulach, kurtkach, tunikach, spódnicach i spodniach. Wielu mężczyzn pozostawało w wojskowych mundurach, ponieważ nie mieli innego ubrania. Sowieccy obywatele wykorzystywali wszystko, co można było przeszyć, załatać lub odnowić. Z tkaniny spadochronowej i zasłon szyto bieliznę i sukienki. Płaszcze męskie zamieniano na damskie i dziecięce. Stare swetry stawały się skarpetkami, czapkami oraz bluzami. O skórzanych torebkach i butach można było pomarzyć. Choć w 1947 roku w sprzedaży pojawiły się nylonowe pończochy, to były one na tyle drogie, że niewiele kobiet było na nie stać. Większość z nich nadal nosiła te wykonane z bawełny. Nie było mowy o jakiejkolwiek ekstrawagancji. Męskie ubrania były szyte głównie z materiałów w odcieniach szarości i czerni. Równocześnie ze sklepów państwowych znikło mydło. Mieszkańcy miast jeździli po nie na wieś, gdzie chłopi nielegalnie wyrabiali je, oczywiście za odpowiednią opłatą. Ludzie byli bez przerwy głodni. Szczególnie ciężkie były pierwsze 2 lata po wojnie. Już w 1945 roku produkcja rolna stanowiła zaledwie 60% poziomu przedwojennego. panował nieurodzaj. W 1946 roku zbiory zbóż były ponad dwa razy mniejsze niż 6 lat wcześniej. Klęska głodu doprowadziła do masowego odpływu ludności wiejskiej do miast. Aż do 1948 roku niedożywionych mogło być nawet ponad 100 milionów ludzi w ZSRR. Na Ukrainie bezwzględna polityka Kremla doprowadziła do zagłodzenia na śmierć około 2 milionów ludzi. Na ten temat zrealizowałem osobny odcinek serii Po wojnie. Obywatele sowieckiego imperium ratowali się jak tylko mogli. Na wsiach, gdzie było to możliwe, każdy prowadził własny ogródek warzywny. Latem było łatwiej, gdy zjadano wszystko: obierki, pokrzywy, szczawie, liście i kwiaty lipy, mlecze, agrest oraz komosę ryżową. Najgorsze były zimy. Każdy ziemniak był wtedy na wagę złota. Bez przerwy głodni ludzie jedli mrożone bulwy, robili chleb z ziemniaków, mieszali go z trawą i robili placki. Natomiast w miastach sklepowe półki były niemal puste, a witryny zdobiły repliki produktów. Dlatego po wojnie w różnych częściach ZSRR wybuchały strajki. W niektórych uczestniczyło nawet kilka tysięcy osób. Do jednego z nich doszło w Omsku, gdzie zaprotestowało ponad 12 tysięcy robotników. Byli w tak trudnej sytuacji, że nie przerażały ich nawet możliwe represje. Niedobory ubrań były tak duże, że ich dzieci przestały chodzić do szkoły. Było nawet gorzej niż w czasach wojny. Robotnicy nie mieli bielizny, ich odzież była podarta i potwornie brudna. Wielu z nich wstydziło się pokazywać publicznie. Poza tym sam Omsk wyglądał jak miasto zapomniane przez władzę. W jego centrum znajdowały się stare drewniane domy z poczerniałymi, chwiejnymi płotami, a witryny sklepowe bynajmniej nie zachęcały do robienia zakupów. Śmieci wypełniały rzeki przecinające miasto. W brzydkich budynkach komunalnych w jednym mieszkaniu mieszkało nawet do 10 osób. Tymczasem Omsk w czasie wojny był jednym z najważniejszych sowieckich ośrodków pod kątem produkcji wojskowej. W omskich zakładach produkowano m.in. czołgi, samoloty, miny, pociski do katiuszy oraz mapy morskie. Prawie połowa żołnierzy Armii Czerwonej chodziła w butach zrobionych w omskiej fabryce sukna. Gdy wojna już się skończyła, ciężko pracujący omscy robotnicy poczuli się oszukani i wykorzystani przez sowieckie władze. Oczywiście robotnicy z Omska zdawali sobie sprawę, że dopiero co zakończyła się wojna i że mogą być pewne problemy z dostępem do towarów. Jednak poziom życia był tak niski, że nie można było tego akceptować. W ich domach brakowało sztućców, talerzy i misek. Ludzie często spali na ziemi, ponieważ nie było łóżek. Nie było też miednic, w których mogliby się umyć. Brakowało mydła. Echa społecznych buntów szybko dotarły do Moskwy. Aby ugasić tlącą się rewolucję, już we wrześniu 1945 roku Kreml powołał w Komitecie Centralnym specjalną komisję badającą sprawę strajków. Jej członkowie mieli ustalić ich przyczynę, choć nie wymagało to wnikliwego śledztwa. Wkrótce opublikowany został specjalny raport, z którego wynikało, że niepokoje są efektem problemów mieszkaniowych i braku towarów konsumpcyjnych. Jednocześnie walka o lepsze jutro toczyła się nie tylko na ulicach. Kreml zasypywany był listami zdruzgotanych rodaków. Ich autorzy byli oburzeni biernością państwa. Tym bardziej, że wielu dawnych żołnierzy Armii Czerwonej zobaczyło, jak wygląda Zachód i panujący tam standard życia. Wrażenie robiły na nich europejskie miasta, mimo że wiele z nich tonęło w gruzach. Był to główny temat rozmów w rosyjskich kawiarniach oraz piwiarniach chętnie odwiedzanych przez byłych wojskowych. Żołnierze Armii Czerwonej, będąc na zachodzie, widzieli wyraźne różnice w budowie mieszkań i domów, a także ich wyposażenia. Niektórym szokujące wydawały się m.in. przydomowe ogródki pełne kwiatów i innej ozdobnej roślinności. Dlaczego nie było tam warzyw? Pytali niektórzy. Z ich perspektywy celem takich ogródków powinno być przecież zdobycie żywności. Nie mogli pojąć, dlaczego ktoś w ogrodzie trzyma kwiaty. W pierwszej kolejności do cywila zwalniano starszych żołnierzy. Do niewielkich wagonów kolejowych zabierali ze sobą worki z cukrem, ubrania, a co niektórzy nawet krowy. Druga grupa demobilizowanych nie zabierała zwierząt gospodarskich. Zamiast tego mieli worki pełne jedzenia. Trzecia grupa dostawała jeszcze mniej. Wielu sowieckich obywateli zaczęło uzmysławiać sobie, że nie muszą żyć tak jak dotychczas. Ci, którzy umieli czytać, interesowali się zachodnimi książkami. Niektórym udało się zobaczyć filmy wyprodukowane na Zachodzie, które nijak się miały do rzeczywistości przedstawianej przez sowiecką propagandę. Rozbudzone nadzieje społeczne były tak silne, że nawet członek politbiura Anastas Mikojan zapisał w swoim dzienniku, że ZSRR musi wrócić do ścieżki wyznaczonej w latach 20. i projektu na miarę NEP-u, czyli nowej polityki ekonomicznej. Wprowadziła ona rynkowe mechanizmy gospodarcze. Był to czas, gdy w zarządzanym przez komunistów kraju pozwolono na tworzenie małych prywatnych przedsiębiorstw, co miało doprowadzić do podwyższenia stopy życiowej społeczeństwa. Ostatecznie NEP został odrzucony w 1929 roku. Tym razem jednak obywatele ZSRR wydawali się być na tyle przekonani o słuszności tego pomysłu, że reformy gospodarcze zdawały się być tylko kwestią czasu. Tymczasem stalinowski aparat represji trzymał rękę na pulsie. Tysiące żołnierzy, którzy wcześniej trafili do niemieckiej niewoli, a następnie cudem uniknęli śmierci, znalazło się w sowieckich łagrach. Oskarżano ich o kolaborację z wrogiem. Część z nich nie przeżyło pobytu w obozach pracy. W obawie przed represjami mieszkańcy zarówno dużych aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości oraz wsi o potrzebie zmian nie mówili otwarcie. W rozmowach posługiwali się półsłówkami, czasem opowiadali sobie dowcipy. Szczególnie silne antymoskiewskie nastroje panowały w drugim co do wielkości mieście sowieckiego imperium, Leningradzie. Dla części jego mieszkańców przywódca ZSRR był człowiekiem, który ograniczył ich wolność słowa oraz doprowadził państwo na skraj gospodarczego upadku. Najotwarciej nie tylko w Leningradzie wyrażali się przeciwko Stalinowi studenci. Młodzi ludzie sceptycznie przyjmowali informacje przekazywane przez propagandę. Jednocześnie, co ważne, popierali w zdecydowanej większości komunizm. Byli dumni z Armii Czerwonej, która pokonała hitlerowski reżim. System był w ich opinii dobry. Nieodpowiedni był natomiast wykonawca woli ludu pracującego miast i wsi. Męczyły ich obowiązkowe wykłady z historii partii i brak swobody wypowiedzi. Z drugiej strony zajęcia, na których wykładowcy opowiadali o dziełach Marksa i Engelsa, uzmysławiały młodym ludziom, że założenia marksizmu w wielu aspektach nijak się mają do tego, co robi Stalin. Komsomol stał się dla wielu osób trampoliną do kariery politycznej, a nie przestrzenią do debat i poszukiwania kompromisów. Studenckie grupy oporu nie były duże. Nielegalne i nieformalne kółka dyskusyjne grupowały co najwyżej kilkanaście osób. Szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania, młodzi ludzie zaglądali do zakazanych książek. Niektóre z nieformalnych grup wydawały nawet swoje małe pisemka. Prędzej czy później trafiały one jednak w ręce oficerów NKWD, którzy byli bezwzględni wobec starających się niezależnie postrzegać świat młodych ludzi. Niektórzy wyrzucani byli ze studiów, inni trafiali do więzienia. Stalin nie zamierzał nic zmieniać. Już w przemówieniu wygłoszonym 9 lutego 1946 roku zapowiedział, że nie zboczy z wyznaczonej drogi. Walka z wewnętrznym wrogiem politycznym i Zachodem nadal była podstawą stalinowskiego systemu. Generalissimus wezwał rodaków do większej dyscypliny i ofiarności, aby odbudować ojczyznę ze zniszczeń dokonanych przez III Rzeszę, a także przygotować się do kolejnej wielkiej wojny. Zgodnie z jego wolą w ZSRR zaostrzona została cenzura. Stalin zdawał sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla jego jednowładztwa są ludzie w armii. Sowieckie wojsko osiągnęło niebywały sukces, pokonując Wehrmacht i zdobywając Berlin. Jego dowódcy stali się bohaterami narodowymi. Największym był Georgij Żukow, który 24 czerwca 1945 roku podczas defilady zwycięstwa w Moskwie poprowadził na białym rumaku żołnierzy przez Plac Czerwony. Kremlowski dyktator, chcąc wzmocnić swoją pozycję, rozpoczął czystkę w armii oraz kierownictwie partyjnym. Każdy, kto miał choć trochę reformatorskie poglądy, postrzegany był za wroga. Żukow zaczął być inwigilowany przez wierne Stalinowi służby. Spór między dwoma najważniejszymi ludźmi w ZSRR stale narastał. 9 września 1945 roku Żukow wydał rozkaz zakazujący stosowania przemocy wobec ludności niemieckiej. Do tego czasu żołnierze Armii Czerwonej często mordowali niewinnych ludzi, kobiety były gwałcone, a majątki rozgrabiane. Żukow postanowił też, że wszyscy dowódcy mają zamieszkać ze swoimi podwładnymi i całkowicie zaprzestać kontaktów z miejscową ludnością. Stalin nie poparł jednak tej decyzji. Twierdził, że nie poprawi ona dyscypliny w Armii Czerwonej i zdyskredytuje dowódców w oczach żołnierzy. Rozwiązaniem problemu miały być sądy honorowe, które bardziej ukrywały zbrodnie niż zwalczały przestępstwa popełniane przez sowieckich wojskowych. Apogeum konfliktu Żukowa ze Stalinem nastąpiło, gdy jako naczelny dowódca sowieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech wojskowy zorganizował konferencję prasową, podczas której ogłosił się głównym architektem pokonania Niemiec. Marszałek został natychmiast wezwany do Moskwy. Rosjanin stanął przed Radą Wojskową, która uznała, że jego postawa stanowi zagrożenie dla stabilności państwa. Następnie został zdegradowany i mianowany dowódcą Odeskiego Okręgu Wojskowego. Ostatecznie Stalin nie zdecydował się go aresztować. Bał się reakcji ze strony społeczeństwa i weteranów wojennych. Żukow na kilka lat zniknął z sowieckiej propagandy. Jego nazwisko zaczęło być pomijane, gdy poruszany był wątek zwycięskiej wojny. Przypadek Żukowa nie był odosobniony. Podobny los spotkał również generała Antonowa, czyli szefa sztabu generalnego, który po wojnie został mianowany dowódcą Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego. Kilku ważnych dowódców zostało też straconych na podstawie sfabrykowanych dowodów sugerujących ich współpracę z Zachodem. Drugim celem dyktatora stali się politycy z Leningradu, a w tym również ludzie funkcjonujący w politbiurze. Mowa m.in. o ekonomiście Nikołaju Wozniesieńskim, który opowiadał się za powojenną odbudową sowieckiego przemysłu na wzór nowej polityki ekonomicznej. Inną, wysoko postawioną postacią w ZSRR z obwodu leningradzkiego był Aleksiej Kuzniecow, sekretarz do spraw bezpieczeństwa. W 1949 roku Stalin wysłał do Leningradu Georgija Malenkowa. Formalnie miał on przeprowadzić inspekcję tamtejszej organizacji partyjnej. Faktycznie jednak chodziło o znalezienie tzw. haków na politycznie niebezpiecznych ludzi. Pierwszym celem stało się Muzeum Obrony Leningradu, prezentujące poświęcenie mieszkańców miasta w trakcie jego oblężenia. Wśród bohaterów wymieniany był m.in. Kuzniecow. Wkrótce po dokonanej kontroli placówka została zamknięta, eksponaty zniszczone, a jego dyrekcja aresztowana. Dowody wielkiego bohaterstwa mieszkańców Leningradu zostały unicestwione. Już w sierpniu 1949 roku za kraty trafili Kuzniecow oraz Wozniesieński. Razem z nimi we więzieniu znaleźli się też inni leningradzcy działacze, a w tym również rektor tamtejszego uniwersytetu. Zatrzymani komuniści zostali oskarżeni m.in. o działalność szpiegowską na rzecz Wielkiej Brytanii. Wyroki zapadły w 1950 roku. Wszyscy zostali rozstrzelani. Stalin nie zamierzał niczego zmieniać, a tym bardziej centralnie sterowanej gospodarki. Już w 1946 roku opracowany został kolejny plan pięcioletni. Gdy w ZSRR szalała inflacja, w 1947 roku Kreml zdecydował się przeprowadzić reformę walutową, wymieniając stare ruble na nowe po kursie 10 do 1. Zyskiwało na tym państwo, tracili obywatele. W najgorszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy wsi. Chłopi zostali pozbawieni większości oszczędności. Zaostrzenie się represji i poszukiwanie wroga wewnętrznego zbiegło się z zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą. Do 1950 roku do obozów pracy trafiło kolejne milion ludzi. Wśród nich znaleźli się oskarżani o szerzenie nacjonalizmu Ukraińcy, Polacy i mieszkańcy krajów bałtyckich. Już w 1948 roku co szósty pracownik zatrudniony w przemyśle w ZSRR był robotnikiem przymusowym. To ich rękoma wykonywano inwestycje takie jak kanał Wołga-Don, kolej bajkalsko-amurska oraz nowe linie moskiewskiego metra, a także budynek Uniwersytetu Moskiewskiego. Sowieckie społeczeństwo zostało złamane przez stalinowski reżim. O jakimkolwiek buncie wobec Stalina nie było mowy. Dyktator pozostał u władzy aż do swojej śmierci w 1953 roku. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału oraz zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.